tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Nie ma w Polsce chyba nikogo, kto byłby zadowolony z polskiej klasy politycznej, poza być może samą klasą polityczną, a i to raczej dotyczy tylko jej liderów. Wszyscy jesteśmy z niej niezadowoleni, dlatego jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszę, to jest: no dobrze, a kto to ma zrobić? To pan jest za kim? Na kogo pan nas tu namawia, żebyśmy głosowali? Nikogo nie namawiam do głosowania na nikogo i nie jestem za nikim konkretnym, ale mówię tak. Zobaczmy, co myśleli Ukraińcy o swojej klasie politycznej, o swoim państwie w styczniu jeszcze tego roku. To są bardzo sprawdzalne badania społeczne, nie sondaże, badania socjologiczne, które pokazywały obraz podobny do Polski, kompletnego braku zaufania do polityków, do państwa, do jego instytucji. No i proszę bardzo, kto sądził, że prezydent, który jest aktorem z telenoweli wybranym dzięki pieniądzom jednego z oligarchów, okaże się tym, kim się rzeczywiście okazał Zełenski. Więc moja myśl jest taka: patrzmy na okoliczności, patrzmy na koniunktury międzynarodowe, patrzmy na geopolitykę, a ostatnia rzecz, o jakiej myślmy, to nazwiska. No niestety polskie życie polityczne kręci się wokół nazwisk i to moim zdaniem jest błędne myślenie.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Czyta Wojciech Żołądkowicz.
Point de rêverie, żadnych marzeń, panowie. Nie ma słów, które by lepiej pasowały na motto dzisiejszego państwa polskiego, tego będącego produktem transformacji ustrojowej lat 90., niż sławne pouczenie skierowane do Polaków przez cara Aleksandra I. Taka właśnie była ta Polska, która wyrosła z politycznej umowy w Magdalence, z planu Balcerowicza i zasady deklarowanej półgębkiem, ale powszechnie, że pierwszy milion trzeba ukraść, sankcjonującej radosne rozszabrowywanie upadłego państwa realnego socjalizmu przez jego elity, dawną nomenklaturę i spec-służby oraz cwańszą część dawnej opozycji, pozbawiona marzeń i starająca się, żeby żadnych marzeń nie mieć. To znaczy nie mieć żadnych marzeń wielkich. Dach nad głową, pieniądze, pełne półki w sklepach, bezpieczeństwo socjalne, sprawiedliwość społeczna, nowoczesność, bycie częścią Zachodu, generalnie reformy, ale bez kombinowania, jakie właściwie mądrzejsi nam powiedzieli i już oni wiedzą. Ciepła woda w kranie to tak, ale żadnej strategii, żadnego objawionego przeznaczenia, jak swego czasu nazwali swoje mesjanistyczne przekonania Amerykanie. Żadnych większych wizji. Jak ktoś ma jakieś wizje, to niech idzie do psychiatry, kpił Donald Tusk, i to była kwintesencja mentalności politycznej i historycznej formacji, której stał się przywódcą. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. Chcę tylko domu w twoich granicach, śpiewał w czasach PRL-u jeden z bardów i te słowa doskonale oddawały horyzont marzeń pokolenia, które wydało Michnikowszczyznę. Jego politycy ujęli to w postulacie finlandyzacji i choć historia podarowała im do zagospodarowania znacznie więcej, przez nikogo nieprzeczuwaną niepodległość, mentalnie nigdy poza ten skromny program nie wyszli. Nie twierdzę, że należy mieć o to pretensje. Po wojennej hekatombie i latach zatruwania dusz przez sowiecki realny socjalizm, dramatyczne spuszczenie z ambicji i ograniczenie aspiracji do minimum było na swój sposób zrozumiałym odruchem obronnym. Taki odruch żółwia chowającego się w skorupie, by przetrwać niebezpieczeństwo. I długo w niej jeszcze potem nieufnie schowanego. Pretensje mam do pokolenia następnego, przez Michnikowszczyznę wychowanego. Obdarowane ono zostało szansami i możliwościami w porównaniu z pokoleniem poprzednim, praktycznie nieograniczonymi i daleko większymi niż pokolenia następne. W momencie proklamowania trzeciej RP miałem 26 lat, więc mogę coś o tym opowiedzieć. Nikt przed nami i niedługo po nas nie miał takich szans osobistego rozwoju. Bariery nagle pękły, zapanował chaos, w którym kto był śmiały, mógł sięgać po wszystko. Można było zakładać i rozwijać biznesy, robić karierę we wchodzących na polski rynek korporacjach, tworzyć media, choć tu szybko okazało się, że oferta dotyczy tylko tych po linii. W jakiejkolwiek dziedzinie chciało się wtedy działać, wchodziło się jak na puste pole. Po rewolucyjnych ustawach Mieczysława Wilczka, zanim kolejne rządy zdążyły je odwrócić i ponownie zetatyzować państwo, nie istniały już dawne ograniczenia biurokratyczne, a jeszcze nie pojawiły się te wynikające z rynkowej konkurencji. Dla wszystkich starczało przestrzeni. Wciąż pozostaje dla mnie niepojęte, dlaczego właśnie moje pokolenie, tak hojnie obdarowane przez los, dało sobie wmówić, że nie wypada mu śnić o niczym więcej niż tylko o dołączeniu do Zachodu, rozumianego przede wszystkim jako świat dobrze zaopatrzonych hipermarketów, łatwego kredytu i swobodnych obyczajów. Jedyna hipoteza, którą umiałem w swoich książkach postawić, to że ta obecna niepodległość, w przeciwieństwie do tej z 1918 roku, nie zaczęła się zwycięstwem, żadnym momentem założycielskim, z którego można by czerpać siłę i być dumnym, tylko jakimś szemranym, napoły mafijnym dealem o podzieleniu się władzą. Budowa socjalizmu w Polsce skończyła się tak samo jak w folwarku zwierzęcym George'a Orwella, świnie wymieszały się z ludźmi. Symbole mają znaczenie. Zbigniew Herbert w jednym ze swych ostatnich wierszy napisał o postkomunistycznym polityku, że honor nakazywałby pozwać go na ubitą ziemię, ale wokoło nie zostało już ani skrawka ubitej ziemi. Doskonale oddał w ten sposób poeta istotę sprawy. Wszędzie błoto, nic stałego, żadnej prawdy ani żadnej prawości. Zapaść semantyczna.
Tytuł tygodnia.